Nasz kolejny gość, pan profesor Piotr Jaroszyński z KULU i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie profesorze, ostatnio ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, powiedział coś podczas uroczystości Bożego Ciała, co jest zupełnie oczywistą sprawą. Mówi tak, że prawdy nie ustala się przez głosowanie, dlatego nawet parlament nie jest powołany do tworzenia odrębnego porządku moralnego niż ten, który jest wpisany głęboko w serce człowieka, w jego sumienie. Natychmiast ksiądz kardynał został zaatakowany przez różne środowiska, również te, które przyznają się przynajmniej zewnętrznie do Kościoła katolickiego, które lubią robić sobie zdjęcia z hierarchami Kościoła. Leszek Miller, szef SLD, mówi, że to jest państwo wyznaniowe, że to jest norma istniejąca w państwie wyznaniowym. No a ciekawa wypowiedź także Bronisława Komorowskiego, który mówi, że żyjemy w świecie zróżnicowanym i nie ma jednego prawa Bożego. Takie publiczne pytanie, no skoro pan prezydent też takie stwierdzenia głosi, no to pytanie, czy wierzy w związku z tym w jednego Boga? A pytanie do pana, jak to się ma z tą na przykład wizytą pana prezydenta w Gnieźnie, z wizytą, gdzie to mówił zresztą, z wizytą na Lednicy, z przyjmowaniem relikwii świętego Andrzeja Boboli, czyli z jednej strony gesty prokatolickie, takie, które nic nie kosztują, a z drugiej strony głoszenie poglądów sprzecznych z nauką Kościoła o różnym prawie Bożym, o in vitro i tak dalej, i tak dalej.
No, sytuacja pozornie jest skomplikowana, bo tak naprawdę chodzi o powrót cezaropapizmu. Cezaropapizm polega na tym, że polityka czy politycy, władza polityczna starają się podporządkować sobie Kościół i religię, no i oczywiście Pana Boga. I to miało miejsce już w czasach Imperium Rzymskiego, również Imperium Bizantyńskiego, kiedy cesarz stał ponad Kościołem. Potem to wróciło wraz z Ottonami. Potem w okresie reformacji. Później w okresie rewolucji francuskiej. I teraz obecnie mamy nawrót do tej strategii rewolucji francuskiej, która polegała właśnie na tym, żeby wykorzystać katolików, ale również osoby duchowne, w tym biskupów, do tego, żeby całkowicie podporządkować religię państwu. I cezaropapizm właśnie na tym polega, że to władza państwowa mianuje na stanowiskach i proboszczów, i biskupów, ordynariuszy, i kardynałów, ale również, co jest ważne, ona określa, jak należy rozumieć wiarę i jak należy interpretować dogmaty. Także my w tej chwili wpadliśmy w pułapkę cezaropapizmu rewolucji francuskiej i o tym właśnie świadczą różne posunięcia polityków, którzy podają się za ludzi wierzących i być może nimi są, to jest kwestia sumienia i na ten temat nie będziemy dyskutować. Natomiast ten sposób, w jaki próbują zawłaszczyć sferę religii dla siebie, jest charakterystyczny właśnie dla cezaropapizmu. Dlatego nie możemy dać się uwieść ich deklaracjom, że są wierzący, czy tym, że chodzą do kościoła, na mszę świętą, biorą udział w procesjach. To wszystko dokładnie było w czasie rewolucji francuskiej, ale finał był taki, że gdy Kościół stracił swoją autonomię względem polityki i polityków, wkrótce stracił w ogóle grunt pod nogami i został zniszczony. Dlatego uważajmy, to jest pierwsza faza. Pierwsza faza polega na tym, że następuje taka adoracja wybranych osób duchownych, sprawą ich zapraszają na salony, powołują się, a potem zaczynają testować, co przejdzie. I tu okazało się, że stanowcze zdanie księdza kardynała Dziwisza na temat prawa Bożego nagle oburzyło to środowisko. Dlaczego? Bo oni myśleli, że już są o krok dalej, że będą mogli teraz dyktować Kościołowi, kardynałom, biskupom, no i oczywiście na dalszą metę również papieżowi, w co ma wierzyć, jak ma wierzyć i jakie jest jego miejsce w szeregu. I to jest właśnie wyjaśnienie tej sytuacji.
No i myślą chyba, że będą pisać księżom, biskupom i kardynałom kazania.
Wszystko. O wszystkim będą decydować, co to jest prawo Boże, co to jest dekalog, co to jest prawo moralne, co to jest sumienie. Oni po objęciu władzy politycznej chcą mieć rząd dusz. To jest ich cel. Oni chcą rządzić duszami i najtrudniej jest rządzić duszą katolicką, która posiada te doświadczenia wieków, w jaki sposób próbowano właśnie nas podbić, zniszczyć. I oni to testują. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby zająć wyraźne stanowisko, jakie są granice władzy politycznej, również tej, która nie podaje siebie za ateistów, tak jak to miało miejsce w przypadku tych, którzy należeli do partii komunistycznych, ale właśnie to są te partie liberalno-demokratyczno-chrześcijańskie, jednak u spodu ich dalszym celem jest rząd dusz i ateizacja społeczeństwa i państwa, ponieważ to oni chcą być bogami. Dlatego to jest tak groźne. Nie możemy nabrać się na te różne pozory, te zachwalania osób duchownych, wybranych odpowiednio oczywiście, czy też to fotografowanie się tam, gdzie ma miejsce, zwłaszcza gdy jest dużo młodzieży, która nie jest zorientowana, jak to wszystko działa. I potem docelowo chcą przejąć rząd dusz, zlikwidować Kościół, że właściwie Kościół będzie niepotrzebny, bo oni będą biskupami i ministrantami. A potem właściwie po co w ogóle Kościół, kiedy ustanowimy jakąś religię na przykład najwyższej istoty albo kult rozumu, co właśnie przerabialiśmy w kontekście rewolucji francuskiej. To się dokładnie ten schemat powtarza.
No, niech tylko pamiętają o tym, że rozum nie kłóci się z wiarą i może ich doprowadzić.
Tak, ale ten rozum, jaki oni ustanawiają, będzie kłócił się z katolicyzmem. Jego celem będzie właśnie eliminacja katolicyzmu, bo to jest katolicyzm, bo to jest specyficznie pojęty rozum. To jest ten rozum człowieka pysznego, który przebrał miarę i który chcąc zająć miejsce Pana Boga, musi zniszczyć Kościół. To jest właśnie docelowo ich, tam ich ideologia ma prowadzić. My musimy to widzieć w szerokim kontekście. Dopiero wtedy uświadomimy sobie, jak ważne jest czytanie tej sytuacji i publiczne zajęcie stanowiska, żeby nie dać się zmanipulować.
Obrzydza się, panie profesorze, kapłaństwo, obrzydza się Kościół, atakuje się no wprost, tak jak księdza kardynała Dziwisza,
o to chodzi, pasterzy. Mówię, oni chcą wyeliminować Kościół hierarchiczny. To właśnie na tym polega, że z jednej strony chwalą, pokazują się, a z drugiej strony robią napaści na księży, na biskupów, również na kardynałów, na papieża. To jest ich metoda. Dlatego musimy widzieć całościowo, żeby rozszyfrować metodę i strategię.
Panie profesorze, z wizytą w Polsce gości prefekt Kongregacji Nauki Wiary Watykańskiej, ksiądz arcybiskup Gerhard Ludwig Müller, który powiedział tak: państwo demokratyczne ma służyć obywatelom, ale nie może być panem sumień ludzkich. A więc tutaj bardzo w czas ksiądz arcybiskup wpisuje się, jaki ma miejsce w Polsce, i mówi dalej tak: autentyczna demokracja jest możliwa w oparciu o państwo prawa i w oparciu o właściwą koncepcję osoby ludzkiej, antropologię chrześcijańską, dostrzeganie godności osoby ludzkiej. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm, podkreśla ksiądz arcybiskup Müller, i mówi: państwo jest wówczas demokratyczne, kiedy widzi te podstawowe prawa i je akceptuje. Dzisiaj w Polsce te podstawowe prawa są po prostu deptane, są lekceważone. Wprowadza się chociażby i kulturę tą genderową i tak dalej, i tak dalej. Niszczy się ten naturalny porządek, bo stworzenie myśli, że jest mądrzejsze od stwórcy i ustanowi lepsze prawa.
No właśnie, na tym polega właśnie cała rzecz, że demokracja dzisiaj została sprowadzona tylko do procesu wyborczego, do wyborów. Natomiast wszystko poza tym jest totalitarne. Albo w całości, albo w części, albo docelowo dąży się do tego, żeby mieć pełnię władzy nad ludźmi i również nad ich sumieniami. To jest w tym coś diabolicznego. Dlatego musimy bardzo uważać na te różne gesty czy pozory, a patrzeć na to, do czego to ma wszystko prowadzić, bo inaczej zostaniemy powtórnie zniewoleni. Ta walka jest prowadzona w sposób bardzo subtelny i wyrafinowany intelektualnie, do tego stopnia, że wielu ludzi może tego jakby nie odczytywać. Dlatego musimy pewne rzeczy tłumaczyć, a inne zasadnicze dla tożsamości Kościoła i chrześcijaństwa muszą być stanowczo i wyraziście formułowane z pozycji piastowanego urzędu. I wtedy ta lawa zostanie zatrzymana. W innym wypadku to wszystko się tak pomiesza, że już w końcu zadamy sobie pytanie, to po co nam ten ksiądz jest potrzebny? Po co nam biskup? Po co nam potrzebne są dogmaty? I wrócimy właśnie do tej tak zwanej religii cywilnej, jaką wprowadzał Rousseau i która stała się później narzędziem pacyfikowania społeczeństw katolickich, które nie chciały dać się zateizować, ale dały się właśnie zdechrystianizować. Ale pamiętajmy, że kolejny krok to jest ateizacja. Dlatego jeśli my teraz poddamy się tej dechrystianizacji robionej w sposób i wyrafinowany, ale równocześnie bezczelny, bo to są ludzie bezczelni, mając władzę są bezczelni, to na dalszą metę zostaniemy zateizowani, a człowiek bez Boga będzie nikim.
Jeszcze jeden cytat, panie profesorze, jeżeli pan profesor pozwoli. W homilii prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówi tak: także dzisiaj w dobie neopogaństwa i antyklerykalizmu, których przedstawiciele atakują Kościół i pasterzy Kościoła, Polska nie może ulec tym tendencjom i prądom. Aby zachować swą historyczną tożsamość, musi przeciwstawić się ideologii materialistycznej, musi kultywować swoją wierność historii, w którą wpisane jest wielkie dziedzictwo chrześcijaństwa. Tę podstawę dzisiaj chce się nam wyjąć.
Tak, to jest znakomity tekst, tym bardziej, że są to słowa wypowiedziane przez kogoś, kto nie jest Polakiem, kto pojawia się tu z zewnątrz. I w związku z tym musimy jako Polacy sobie uświadomić, że zostaliśmy jednym z nielicznych państw w Europie, a właściwie i w świecie, gdzie religia i wiara są ciągle żywe i mają swoje miejsce w życiu publicznym. I dlatego też nie możemy dać sobie tej wiary odebrać. Nie możemy pozwolić na to, żebyśmy znikli z przestrzeni publicznej. To jest właśnie ta obecność poprzez media, poprzez politykę, poprzez uniwersytety. Ona jest w tej chwili konieczna i widzimy, że wiele państw poddało się. I dlatego też zwrócono siły antykatolickie w tej chwili na Polskę. To są potworne siły. To są siły, nawet trudno nam sobie wyobrazić. Ale nie ma co się bać. Trzeba wiedzieć, przy czym mamy czego mamy się trzymać, przy kim mamy stać i rozszyfrowywać te mechanizmy zła w sposób ogólny. I dzięki temu możemy zachować naszą tożsamość i służyć tym narodom, które się pogubiły, a które w nas będą widzieć nadzieję na odrodzenie wiary.
I też chyba, panie profesorze, trzeba dzisiaj takiego ogromnego wsparcia i stanięcia przy pasterzach Kościoła, przy księdzu kardynale Stanisławie Dziwiszu, który został tak zaatakowany przez różne środowiska. To jest też właśnie ciekawe, jeżeli mówimy o 4 czerwca 92, to przez różne środowiska został zaatakowany. No i dawać też wsparcie w modlitwie, ale też w jasnych postawach, w jasnych deklaracjach, bo to jest też potrzebne. Pasterze nas wzmacniają, ale także potrzebują tego naszego głosu, tego naszego wzmocnienia ich samych.
Tak, to jest szalenie ważne, bo stosując starą zasadę właśnie Cezara, divide et impera, dzieli rządź, więc oni, żeby zniszczyć Kościół, próbują Kościół podzielić, czyli najpierw podzielić od góry, a więc hierarchów między sobą powaśnić, a z drugiej strony taki tworzyć wizerunek hierarchów, żeby ludzie zrażali się z kolei do biskupów czy kardynałów. To jest zaplanowana metoda i w związku z tym teraz już nie ma jakby innej sprawy, tylko maksymalna solidarność wśród osób wierzących, solidarność w dobru, jakim jest Ewangelia. I w tym momencie to zło będzie musiało odpuścić. Natomiast jeżeli damy się podpuścić jednym przeciwko drugim, no to sytuacja będzie niebezpieczna. Do tego absolutnie nie wolno dopuścić.
I tak jak słyszeliśmy w ostatnią niedzielę w drugim czytaniu, Ewangelia jest jedna, gdyby ktoś głosił wam inną Ewangelię, nie wierzcie.
Tak, to dokładnie jak te czytania pasują do obecnej sytuacji, bo okazuje się, że są politycy, i to piastujące najwyższe urzędy, którzy roszczą sobie prawo do tego, żeby nam dyktować inną Ewangelię. Czyli proszę zobaczyć, do jakiego stopnia są w tej chwili na usługach tych środowisk, które dążą do zniszczenia Kościoła. Właśnie od wewnątrz, bo przecież oni mówią nie jako osoby niewierzące, komuniści, socjaliści, tylko jako praktykujący katolik. Ale tekst, jaki głosi, zmierza do tego, żeby rozbić Kościół od wewnątrz i podważyć naszą tożsamość, bo przecież u podstaw tożsamości katolickiej leży właśnie przekonanie o fundamentalnej roli prawa Bożego. Bez prawa Bożego wszystko się rozsypuje.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Piotr Jaroszyński był gościem Aktualności Dnia. Bóg zapłać za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.